To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Życie jest pełne wyzwań. Życie jest pełne nowych celów, które można realizować. Odchodzimy na chwilę od ultrasonografii płuc w naszych podcastach i kursach i przerzucamy się troszeczkę wyżej, na okolice szyi oraz tarczycy.
Pierwsze nasze skojarzenie z tym regionem to, tak jak powiedziałeś, tarczyca, duży narząd ślinianki, spore narządy z mnóstwem ciekawych patologii możliwych do obrazowania w badaniu USG, duże naczynia szyjne, które wszystkich interesują z bardzo różnych powodów, węzły chłonne, których jest tam całe mnóstwo, migdałki. Ale jest coś, co właściwie sprawia, że dreszcz po plecach i ciary po plecach nam kroczą wtedy, kiedy pojawia się hasło anatomia prawidłowa i budowa mięśni szyi. Nikt z nas nie potrafi tego tematu w jakiś sposób logiczny, poukładany ogarnąć. Każdemu z nas ten temat wydaje się dziwny, niepotrzebny i mega skomplikowany.
Ja teraz poczułem taki, jak to powiedziałeś o tych mięśniach, taki fear of the dark po prostu. Taki normalnie Tomek przeszył mnie, Bruce Dickinson z Iron Maiden normalnie, że tam czarna dziura poza tą tarczycą i nadziei nie widać, ale widać.
Poza może mięśnie MOS, bo tego co po niektórych z nas jest w stanie zobaczyć, czasem mamy wręcz skierowania, zwłaszcza w grupie pacjentów pediatrycznych, tych najmłodszych, czy przyczyną kręczu szyi nie jest jakiś uraz, krwiak, czy inna zmiana, czy asymetria w obrębie mięśnia MOS. Ale całe mnóstwo mięśni pozostałych na szyi to jest rzeczywiście czarna ultrasonograficzna dziura. No bo jakbyś tak chciał uczciwie policzyć, to tych mięśni do znalezienia jest całe mnóstwo. Tylko po co je w ogóle szukać? Czy jest w ogóle sens szukać i znać nazwy tych mięśni?
Jak mawiał klasyk, jestem za, a nawet i przeciw. Jest ich może i całe mnóstwo, ale znać my musimy, powiedzmy sobie, dziesiątkę. Tak, znać musimy i rozpoznawać dobrze te, które są dla nas policzalne na palcach obu dłoni. Tyle razy się udawało zbadać tą tarczycę, nie znając dokładnie nazwy i polskiej, i łacińskiej tych mięśni, że po co nagle teraz tego się uczyć? Bo po pierwsze, nie powinno być tak, że się ich nie zna, jako ich człowiek tylko bada tarczycę i uważa, że tego, co jest wokół tej tarczycy, to znać nie musi, bo przecież pacjent na tarczycę przychodzi, a nie na mięśnie. Nie, od tego się odcinamy, od tego poglądu się odcinamy. Jak badamy tarczycę, ślinianki, węzły chłonne szyi, ta ocena mięśni jest immanentnym elementem tego badania. No nie da się tych mięśni z obrazu wyciąć czy udawać, że ich nie ma. Z drugiej strony te mięśnie są dla nas pewnymi markerami anatomicznymi. One nie są w tej szyi tylko tak zanurzone, żeby sobie były, ale one niekiedy pomagają nam zlokalizować inne struktury. Jak wiemy, gdzie jest mięsień, to wiemy, jak w stosunku do tego mięśnia będzie przebiegał. Na przykład.
Ale to trudne, to ja ci powiem, to zaczynasz tak trudno, bo trudno w takim znaczeniu, że po choinkę mi wiedzieć, gdzie jest mięsień, żeby znaleźć jakąś strukturę. Ja mam znaleźć tą konkretną strukturę, a nie mięsień i wokół tego mięśnia jakieś struktury. No bo przecież tak jak przed chwilą wspomniałeś, badam sobie tarczycę, po co ja mam znać nazwy mięśni, które są w okolicy? Czy różna jest echogeniczność, echostruktura mięśnia mostkowo-tarczowego, czy mostkowo gnykowego, czy nawet długiego szyi względem siebie? Nie, jest zapewne taka sama i wszystko jedno, do którego z tych mięśni porównam echogeniczność tarczycy, bo tak naprawdę po to mi znajomość mięśni wtedy, kiedy oglądam tarczycy. To, co ci w tej chwili mówię, to jest tak naprawdę punkt widzenia większości ultrasonografistów. On zawiera w sobie dużo racji, dużo prawdy i jest takim prostym, poniekąd czystym spojrzeniem na praktyczne wykorzystanie obrazu ultrasonograficznego.
Pozwolę sobie się nie zgodzić. to, co mówisz, działa w większości wykonywanych badań ultrasonograficznych, które dotyczą sytuacji bardzo standardowych. Które dotyczą sytuacji takich, które się powtarzają, często zdrowych albo w cudzysłowie niezbyt chorych tarczyc. Jednakże prawdziwego mistrza to, jak mawiał taki kiedyś był premier, poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy, to chodzi o to, żebyśmy zdawali sobie sprawę i byli w stanie poradzić sobie w sytuacjach, które są troszeczkę bardziej trudne, troszkę bardziej niestandardowe. No właśnie chcemy zerwać z tym takim ograniczaniem oceny tylko i wyłącznie do tarczycy i nie zaglądania do niczego innego. Te mięśnie nie tylko służą do oceny echogeniczności, ale badamy sobie taką tarczycę, a tutaj na przykład widzimy, że jedna ze ścinianek podżuchwowych różni się echogenicznością od drugiej. Teraz chcemy dokładnie zobaczyć, jak przebiega ten przewód tej ślinianki, która różni się echogenicznością, ma tą echogeniczność obniżoną, czy w tym przewodzie nie ma jakiejś zmiany wewnątrz tego przewodu. Badamy od ogółu do szczegółu i nie szukajmy tego przewodu na chybił trafił, bo jak będziemy wiedzieli, jak przechodzi mięsień żuchwowo-gnykowy, to my bez problemu sobie z tym przewodem poradzimy. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, kiedy będziemy szukali przewodu wyprowadzającego ślinianki przyusznej, który będzie znajdował się na mięśniu żwacza. A tam nagle bach, dodatkowa przyuszna zdarza się.
Okej, okay, tu się zgodzę. To są te dwa mięśnie, które są niezwykle istotne, jeżeli chcemy zlokalizować przewody wyprowadzające z tych dwóch par dużych ślinianek, czyli ślinianek przyusznych i podżuchwowych. W obrazie ultrasonograficznym grzbietowo względem mięśnia żuchwowo-gnykowego będziemy szukać wyrostka górnego ślinianki podżuchwowej, którym ten przewód wyprowadzający dąży do okolicy dna jamy ustnej. I dlatego ten mięsień jest mega istotny do tego, aby znać jego lokalizację, znać jego obraz, widzieć skąd dokąd biegnie i jak zachowuje się względem samej ślinianki podżuchwowej.
To jest bardzo ważny mięsień, no bo jeżeli ty mówisz o takim przyłożeniu, że widzimy śliniankę i przewód wyprowadzający, ale nawet jak rozpoczynamy nasze badanie w okolicy podbródkowej, to widzimy platyzmę, potem widzimy przekroje poprzeczne przez dwa brzuśce mięśni dwubrzuścowych, lewy i prawy. Idziemy teraz troszkę niżej na ekranie i tu pojawia się on, żuchwowo-gnykowy. I możemy tak prowadzić głowicę, że elegancko ten żuchwowo-gnykowy sobie prześledzimy. Mała dygresja. Proszę Państwa, jeżeli można mecz piłki nożnej komentować nie widząc obrazu, tylko w radio, to tak samo o mięśniach szyi też można bez obrazu rozmawiać.
No więc patrząc sobie oczyma naszej wyobraźni na to, co widać wtedy, kiedy przyłożymy głowicę poprzecznie do okolicy podbródkowej, to tak jak wspomniałeś, tuż pod skórą zobaczymy bardzo cienki mięsień, który jest mięśniem zwanym z łaciny platyzmą, mięsień szeroki szyi, mięsień, który jest duży co do swojej powierzchni, ale stosunkowo cienki. Tuż pod nim zobaczymy te wspomniane przez ciebie fantastycznie widoczne dwa brzuśce mięśnia dwubrzuścowego. I te dwa mięśnie dwubrzuścowe w przekroju poprzecznym, właśnie przy takim ustawieniu, o jakim mówimy, mogą nas wprowadzić w pewnego rodzaju konsternację, bo nagle wielu z nas, przykładając pierwszy raz głowicę do szyi w tej okolicy, powie, kurczę, mój pacjent ma dwa duże węzły chłonne. Bo te brzuśce mięśnia dwubrzuścowego wyglądają przy kroju poprzecznym jak węzły chłonne. One są do złudzenia podobne do węzłów chłonnych.
I co wtedy zrobić? Jak żyć, panie premierze?
A wystarczy zmienić pozycję, jak na boisku. Obrócić głowicę o 90 stopni, zobaczyć, że w przekroju podłużnym ta struktura, która wyglądała nam na węzeł chłonny, już będzie wyglądała jak mięsień, jak fragment, dłuższy fragment mięśnia, który sobie w tej okolicy leży.
Super. To wracamy do przekroju poprzecznego. Już była platyzma, były mięśnie dwubrzuźcowe i co dalej? Ten wspomniany żuchwowo-gnykowy.
Tak, i ten wspomniany żuchwowo-gnykowy, który sobie biegnie do boku, w stronę ślinianki podżuchwowej prawej i w stronę ślinianki podżuchwowej lewej. I tuż pod tym mięśniem leży wspomniany przez nas wyrostek górny ślinianki podżuchwowej, wzdłuż którego biegnie przewód wyprowadzający. To ten mięsień pomoże nam zlokalizować nie tylko śliniankę podżuchwową, przewód wyprowadzający, ale też ślinianki podjęzykowe i połączyć w obrazie ultrasonograficznym wszystkie te struktury w jedną całość.
Super. I mamy taki obraz, że trzymamy głowicę poprzecznie, mamy oczyma wyobraźni. Państwo to widzicie, to nie jest to, co w piłce nożnej. Szkoda, że Państwo tego nie widzicie, bo Państwo to już widzicie oczyma wyobraźni. Dwie ślinianki podjęzykowe, a pomiędzy nimi, ha! Chciałoby się powiedzieć język, ale bądźmy precyzyjni. Język zbudowany z mięśnia brudkowo-gnykowego i brudkowo-językowego.
I to jest ważna informacja, którą nam podajesz, bo zapominamy o tym, że to, czym pacjent porusza w czasie badania, czyli swoim językiem, to są tak naprawdę dwa mięśnie doskonale widoczne w badaniu USG. Tam znowu nie ma czarnej dziury. Tam jest wyraźnie widoczny obraz złożony z dwóch mięśnia brudkowo-gnykowego, tego położonego bliżej głowicy, i brudkowo-językowego, tego położonego niżej, dalej od głowicy, od czoła głowicy. Te mięśnie znowu będą stanowiły centralną część obrazu, a do boku od tych mięśni znajdziemy strukturę, która też będzie dla nas niezwykle istotna, bo gdzieś pomiędzy tymi mięśniami a śliniankami podżuchwowymi i mięśniem żuchwowo-gnykowym znajdziemy migdałek podniebienny.
No więc właśnie, a to żeby znaleźć migdałek podniebienny, mamy swoje triki. Tak ustawiamy głowicę, żeby widzieć śliniankę oraz żeby widzieć fragment języka utworzonego przez dwa wspomniane mięśnie i powinniśmy bez problemu przy tej technice te migdałki odnaleźć. Ale wracamy do przekroju poprzecznego, jedziemy trochę niżej, dojechaliśmy już do tarczycy, no i jak patrzymy na tarczycę, to do przodu od tarczycy, do góry ekranu od tarczycy też zobaczymy trzy mięśnie. Dwa stosunkowo dobrze rozpoznawalne mięsień mostkowo-tarczowy, ten bliżej tarczycy, mostkowo-gnykowy, ten bardziej na zewnątrz od tarczycy i nieco bocznie, tak pod kątem 45 stopni od tego przyłożenia głowicy, fragment mięśnia mostkowo-obojczykowo-słupkowego.
Który też ma swoje dwie odnogi dążące niżej, jak sama nazwa wskazuje. Jeden w stronę mostka, druga odnoga w stronę obojczyka. To jest największy mięsień, ten mostkowo-obojczykowo-sutkowy. Pamiętajmy, wyrostek sutkowaty, a mięsień sutkowy. To jeżeli chodzi o nazewnictwo, bo to też jest dość ciekawe. Te wszystkie mięśnie mają bardzo podobną echogeniczność, bardzo podobną echostrukturę. One otaczają nam poniekąd tarczycę, ułatwiają nam ocenę echogeniczności tarczycy i znowu Państwo widzicie oczyma swojej wyobraźni tę szarość, nieco jaśniejszą tarczycy i ten nieco ciemniejszy obraz samych mięśni. Ci z Państwa, którzy są, przyjmijmy to, że to jest określenie pozytywne względem nas, bo to też nas tyczy trochę, bumerami, doskonale pamiętają te komentarze sportowe, o których mówiłeś, do czarno-białego obrazu telewizyjnego. Łatwiej będzie nam wyobrazić sobie to, o czym mówimy. A dążę do tego, że tam głęboko, prawie w polu karnym tego obrazu, pod oboma płatami tarczycy jest jeszcze jeden mięsień symetryczny po dwóch stronach, który łatwo pomyli czasem z guzkiem tarczycy, a czasem po lewej stronie z przełykiem. Wiesz, o czym mówię.
I tu można zarobić czerwoną kartkę, jak longus coli, musculus longus coli, mięsień długi szyi, znajdujący się do tyłu, tak jak powiedziałeś, grzbietowo od tarczycy w przekroju poprzecznym, weźmiemy albo za zmianę ogniskową, ale częściej za przełyk. Bo pamiętajmy, że przełyk najczęściej jest po lewej stronie pacjenta, ale wcale tak być nie musi. Upewnijmy się, że to na co patrzymy, to akurat jest przełyk, a nie mięsień długi szyi.
I tym sposobem, zobaczcie Państwo, poznaliśmy 9 zawodników na tym boisku, jakim jest szyja. Mięsień żwacz, mięsień dwubrzuźcowy, mięsień żuchwowo-gnykowy, dwa mięśnie tworzące język, czyli brudkowo-gnykowy, brudkowo-językowy, mięsień mostkowo-tarczowy, mostkowo-gnykowy, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy i mięsień długi szyi.
I teraz, tak jak piłkarze, trzeba ćwiczyć stałe fragmenty gry i odnajdywać te mięśnie przy okazji badania tarczycy. A one się przydadzą, nie tylko po to, żeby błędu nie popełnić, ale jak będziemy wchodzili w temat torbieli środkowej szyi, gdzie kość gnykowa, torbieli bocznej szyi, różnych czterech rodzajów torbieli bocznej szyi i stosunku tej torbieli do mięśnia mostkowego, to się wszystko przyda, to się nie zmarnuje, to się wykorzysta, będą Państwo zadowoleni.
To się przyda do oceny zmian, które są zlokalizowane w okolicy kości gnykowej, do oceny zmian w okolicach nadobojczykowych, do oceny tego, co się dzieje wokół krtani, tarczycy, migdałków podniebiennych, do oceny przebiegu naczyń wzdłuż różnych struktur szyi. Te mięśnie zawsze będą towarzyszyły naszym obrazom ultrasonograficznym i dlatego warto je znać. Wierzymy, że Państwa wyobraźnia pozwoliła Państwu zobaczyć te mięśnie, mimo że nie pokazywaliśmy obrazów. Kto jest głodny tych obrazów, tego serdecznie zapraszamy do udziału w naszym kursie internetowym, gdzie o tych mięśniach w jednym ze spotkań poświęconych szyi i tarczycy będziemy mówić.
A po to są te spotkania, żeby trochę skomplikowaność tych mięśni odczarować, żebyśmy wiedzieli, jak one wyglądają i to wcale nie jest aż takie trudne. Zapraszamy do kursu Tarczycy Szyi, łącznie 7 spotkań. My bardzo lubimy ten kurs, możemy go przeżyć wspólnie.
Do usłyszenia, do zobaczenia, powodzenia na boisku ultrasonografii szyi.
Powodzenia.